Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk dziś w naszym plenerowym studiu w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni jest komandor rezerwy Maciej Janiak, przewodniczący Rady Budowy Okrętów. Rozmawia Sylwester Pięta.
Dzień dobry, panie komandorze.
Dzień dobry panu.
Czy Marynarka Wojenna ma dzisiaj powody do świętowania?
No, przede wszystkim chciałem, panie rektorze, podziękować panu za zaproszenie dzisiaj z okazji tego dnia stulecia Marynarki Wojennej. Jestem wzruszony, może to i pewne takie tutaj będzie odczuło się w tym wywiadzie. I to jest ważny dzień dla marynarki, dla całego tutaj środowiska naszego, dla regionu, no i dla mnie. Tym bardziej, że 100 lat Marynarki Wojennej, a mój mały jubileusz to jest 50 lat temu. Przyjechałem do wówczasnej Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej i z Marynarką Wojenną się związałem.
Panie komandorze, pojawiają się jednak głosy pewnie niepozbawione racji, że marynarka 200. rocznicy, albo może i nawet 110., 120. może nie dotrwać.
Dotrwa marynarka. Marynarka Wojenna ma powody, żeby świętować. Ona odegrała bardzo wielką rolę i w okresie II Rzeczypospolitej, kiedy naród jednoczył się po rozbiorach i morze stało się takim motywem przewodnim tego jednoczenia. Ona odegrała bardzo ważną rolę w II wojnie światowej, gdzie generał Sikorski mówił podczas swojego wystąpienia po pokładzie bodajże RP Kujawiak: marynarze, na wasze okręty schroniła się suwerenność Rzeczypospolitej. Ona odegrała również dobrą i pozytywną rolę w okresie PRL-u. Pewnie, że była stłamszona. Ona nie mogła swobodnie reprezentować i zabiegać o interesy morskie Polski. Podlegała doktrynie Układu Warszawskiego, ale również w tamtym czasie przez jej pokłady przewinęło się wielu ludzi. To byli marynarze też służby zasadniczej. Dla nich to było odskocznia często do jakiegoś innego życia.
To fakt, chociaż no, jeśli wkroczyliśmy w ten okres PRL-u, to pamiętamy oczywiście też o ciemnych kartach związanych z Marynarką Wojenną w tamtym czasie. No, pamiętam choćby, nie pamiętam oczywiście sam, natomiast z książek historycznych wiem, że to przecież kutry marynarki wojennej, kutry rakietowe pływały wokół na przykład gdańskiego portu. No i to właśnie marynarze marynarki wojennej wykorzystywano do tego, aby straszyli strajkujących portowców.
No szczerze mówiąc, ja o takim fakcie nie wiem, ale pewnie i było. Tam wspomina o latach, których 80.
Tak. Ale to była stłamszona marynarka wojenna i to możemy się z tym zgodzić. Zostawmy to, co jednak było, zostawmy za nami. Porozmawiajmy o tym, w jakim stanie teraz jest nasza flota. Średni wiek okrętów to 30 kilka lat.
No teraz nasza flota, wie pan, to w ogóle trzeba rozpatrywać ją w ten sposób, że to jest gdzieś 7-8 okrętów bojowych. Bo trzon floty stanowią zawsze okręty bojowe. Mamy dwie fregaty, Kaszuba, już trzy kutry rakietowe, no i jeden, dwa okręty podwodne. I to jest wszystko w tej chwili, co mamy. No i pyta się pan, co dali przed marynarką. No myśmy, to nasze środowisko, przed tym dylematem stanęliśmy już kilka lat temu. Od kilku lat zaczęliśmy się zastanawiać, czego tak naprawdę tej marynarce brakuje. I doszliśmy do wniosku, że przede wszystkim brakuje jej pomysłu na marynarkę, brakuje strategii, brakuje koncepcji.
To do czego powinna służyć polska marynarka wojenna?
Polska marynarka wojenna powinna służyć tak jak floty państw demokratycznych, które wyrosły z działalności człowieka na morzu i które flota generalnie świat odkryła, nazwała, zorganizowała. A jak zorganizowała, to zaczęła utrzymywać go w określonym porządku. I takie funkcje marynarki wojenne państw demokratycznych pełnią do dzisiaj. Czyli utrzymanie porządku porządku prawnego na morzu, utrzymanie tym samym bezpieczeństwa morskiego, a bezpieczeństwo na morzu i bezpieczeństwo morskie jest jednym z podstawowych czynników bezpieczeństwa globalnego. Polska się powinna, flota również do tego włączyć. Oprócz tego reprezentować interesy morskie kraju na żywotnych dla kraju akwenach, zabiegać o znaczenie polityczne Polski na świecie, no i oczywiście w sytuacji ostatecznej bronić integralności terytorialnej.
Panie komandorze, ale tutaj jasno pan nawiązuje, przynajmniej ja mam takie wrażenie do pomysłu, za którym stał między innymi pan jako przewodniczący Rady Budowy Okrętów. Doradzaliście państwo jako Rada Budowy Okrętów Biuru Bezpieczeństwa Narodowego w przygotowaniu ten dokumentu, który się nazywał Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego Państwa. W skrócie mówiąc, jednym z głównych założeń tego dokumentu było stworzenie marynarki wojennej możliwości do operowania na morzach i oceanach całego świata, wszędzie tam, gdzie pojawiają się nasze interesy. I właśnie po to Polska Marynarka Wojenna, czy też Ministerstwo Obrony Narodowej miało kupić dla Marynarki Wojennej te słynne australijskie fregaty. To był, można powiedzieć, pana pomysł. Dlaczego ten pomysł się nie udał?
To nie był do końca, to był wspólny pomysł, chociaż bardzo mocno go popierałem, gdybym mógł. Dalej bym go popierał. Dla mnie marynarka składa się z takich trzech części. Pierwsze to jest pomysł, właśnie ta strategia. Drugie to muszą być ludzie. Ludzie, którzy przekonani, stan osobowy, który przekonany do strategii. No i trzecie muszą mieć narzędzia, żeby tą strategię realizować na morzu. I pomysł był taki, że mamy dwie fregaty typu Oliver Hazard Perry i chcieliśmy, żeby te dwie fregaty dodatkowo australijskie dopomogły do tego, żeby nasza strategia była już możliwa do realizacji. Poprzez realizację strategii na morzu marynarka miała okazję wykazać się przed politykami, bo to od nich zależy, czy będą okręty. Od kilku osób, którzy gdzieś tam się spotkają i ustalą, okej, realizujemy, budujemy okręty. I ta działalność również za pomocą tych narzędzi, jaką stanowiły te fregaty Adelaide plus dwa nasze fregaty, które już mamy, miały realizować tą strategię i miały budować pozycję marynarki.
Chodziło o to, żebyśmy mogli uczestniczyć w misjach NATO, aby w razie zagrożenia to NATO pomogło nam, aby mieć tę podkładkę. My pomogliście wam, wy pomóżcie nam.
To jest główny wniosek, który płynie z naszej strategii. Jedynym i zasadniczym naszym argumentem i odstraszania i obrony to jest właśnie współdziałanie z NATO.
Pan był bardzo blisko tej sprawy. Dlaczego nie udało się kupić tych okrętów? Dlaczego zrezygnowano z tego zakupu, podczas gdy wydawało się, że ta decyzja już tak naprawdę zapadła?
No to jest i tak jest nie do końca dla mnie jasne dlaczego. Mogę się tylko domyślać. Nie wiem, tu jest dzisiaj atmosfera święta. Nie chciałbym może tutaj jakichś dysonansów, żeby tutaj coś zabrzmiały w tym dniu. No byliśmy pewni, że one będą kupione. Był przekonany całe zaplecze prezydenckie. Był prezydent przekonany jeszcze szerzej. No ktoś to przekreślił. Ja nie wiem, czy nie miał to wpływ właśnie jednak lobby nasze przemysłu okrętowego. W mojej ocenie nie ma zdrowych zasad współpracy między marynarką a przemysłem.
Panie komandorze, ale właśnie mówiono o tym, że to pan to mówi, lobby przemysłowe, tam jakby kilka miesięcy temu mówiono o tym, że minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej przekonał premiera do tego, że jeśli kupimy stare australijskie fregaty, no to nie będziemy mieli za co wybudować nowych polskich okrętów, a na tym straci polski rynek stoczniowy.
To nie było tak, bo te fregaty australijskie, one były w dobrej cenie. To nie były te ceny, które były podawane, zawyżane specjalnie, żeby obrzydzić zakup tych fregat. Moim zdaniem te fregaty plus nasze dwie, które posiadamy, były szansą i dla marynarki, i dla przemysłu. Bo marynarka, żeby otrzymać nowe okręty, a przemysł, żeby otrzymać zamówienia, to musi się wykazać przed decydentami politycznymi. Przypomnę panu ten rejs Kościuszki, RP Kościuszko, prawda, na Morze Śródziemne. 3 miesiące okręt tam działał w międzynarodowym składzie. Ja miałem wiele dowodów ze strony decydentów właśnie politycznych, którzy mówili mi, nie spodziewaliśmy się, że ten okręt tyle wniesie w podniesienie naszej pozycji. Gdzie tylko byłem, to mi gratulowali rejsu Kościuszki i tak dalej. On się zresztą świetnie tam spisał na tym Morzu Śródziemnym. Także wykazanie się za pomocą tych czterech fregat miało powodować to, żeby były i zamówienia stoczniowe, no i żeby marynarka się rozwijała.
Panie komandorze, Ślązak, ten słynny Ślązak budowany od 2001 roku, wszystko na to wskazuje, niebawem wejdzie do służby. Mówię niebawem, bo dokładnej daty jeszcze nie ma. Być może będzie to przyszły rok, bo prace na nim już się praktycznie skończyły, rozpoczęły się próby. Czy kolejne okręty tego typu powinny być budowane? Bo już rodzi się dyskusja. Stocznia próbuje przekonać decydentów właśnie, że warto budować kolejne okręty typu Ślązak.
No to jest właśnie to, wie pan, te próby narzucania przez przemysł stoczniowy, okrętowy, ogólnie rzecz biorąc, marynarce, co marynarka ma mieć? Nie marynarka dyktuje warunki, tylko przemysł stara się dyktować.
To co jest marynarce potrzebne pana zdaniem?
Marynarce jest potrzebne to, co napisaliśmy w strategicznej koncepcji.
Czyli fregaty, o których
rozmawialiśmy. Jeżeli chodzi o okręty nawodne, to fregaty. I teraz przypomnę panu ostatnią inicjatywę natowską, 4x30. Jeżeli chodzi o tą stronę floty, to chodzi o okręty o kluczowym znaczeniu dla NATO. Tych 30 okrętach, które mają być utrzymywane w wysokiej gotowości bojowej, to fregaty są najmniejszymi okrętami. Ja wiele lat spędziłem jeszcze, może panu powiem, na morzu. I obserwowałem wiele okrętów. Proszę pana, w naszych północnych morzach, jeżeli chodzi o warunki choćby hydrometeorologiczne, no, fregaty są roboczymi końmi NATO i tylko fregaty są dostosowane tutaj do tych naszych warunków. Poza tym to są okręty, na których się wszystko mieści. Nie nazywajmy tego nawet fregatami, przepraszam bardzo. Muszą być okręty o takiej wielkości, żeby się na nich zmieściło uzbrojenie, które jest potrzebne w warunkach operacyjnych bałtyckich, Morza Północnego i tutaj nasz najbliższych mórz. To muszą być okręty, które mogą współdziałać z okrętami NATO. A podstawowymi okrętami w NATO są fregaty. Dlatego jesteśmy z całym siły za fregatami. I w ogóle no, to są dziwne rzeczy. Dziwne jest takie stawianie sprawy, że Polska, Bałtyk, Małe Morze, niepotrzebne są duże okręty. To nie są duże okręty. Fregaty to są średnie okręty, które spełniają warunki, które potrzebne są nam na Bałtyku.
No ale to w sposób naturalny nasuwa się pytanie, dlaczego sami nie wybudujemy tych fregat? A kto miałby to zrobić?
Jeżeli chodzi o budowę fregat, w ogóle nie mówię o okrętach podwodnych, to jest naprawdę kilka stoczni na świecie, które zajmują i które są w stanie wybudować. Jeżeli wiem, że są ciekawe propozycje składane w Polsce, które są i z korzyścią mogą być dla przemysłu naszego stoczniowego i dla naszej marynarki, jeżeli chodzi o budowę okrętu.
I jak rozumiem, chodzi o propozycję, o to, co miałoby trafić do marynarki wojennej w zamian za te Adelaidy, no do zakupu, których nie doszło, tak?
Tak, myśmy mieli plan taki, żeby miały być te 4 fregaty, Adelaidy plus te nasze 2 i jednocześnie miała być od razu podjęta działalność budowy następnych okrętów. Zresztą w wywiadzie udzielonym tuż przed odwołaniem tych Adelaide wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego o tym wyraźnie mówił, łącznie z tym, że mogłyby się znaleźć pieniądze pozabudżetowe specjalnie na ten program morski dla marynarki wojennej.
No to jakie propozycje teraz się pojawiają, te propozycje, o których pan mówi, że zaczynają gdzieś docierać do nas?
Na pewno ja o wszystkich nie wiem, ale wiem o tej ciekawej propozycji duńsko-brytyjskiej. Fregaty Arrowhead 140, prawda, mówiąc, no, kooperacja duńsko-brytyjska na pewno stanowiła, i gdyby Polska do tego dołączyła, to rezultaty mojej ocenie byłyby bardzo korzystne i dla polskiego przemysłu stoczniowego, i dla marynarki wojennej.
Jak zamierza pan dzisiaj świętować?
No będę o godzinie 12 na skwerze Kościuszki i będę uczestniczył w odprawie wart. Kiedyś byłem tam 50 lat temu w kompanii honorowej jako podchorąży na pierwszym, na drugim roku. No a teraz już jako człowiek w rezerwie marynarki wojennej stanę pod pomnikiem, który powstał nowy na skwerze Kościuszki, i będę razem z całym środowiskiem świętował w ten sposób święto marynarki wojennej.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.